TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, a w studiu ze mną dziennikarka specjalizująca się w prawach człowieka, Marta Kasztelan, autorka podcastu Misja Kaja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedz, o czym opowiada twój podcast?
Opowiem to tak krótko bądź szybko, jak to możliwe, bo to jest historia wielowątkowa, ale mój podcast opowiada o historii Kai Kluźniak, która odezwała się do mnie ponad 3 lata temu, ponieważ postanowiła przerwać milczenie. Po 3 dekadach stwierdziła, że chce opowiedzieć o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. To był charyzmatyczny organizator kolonii, który również stał się przyjacielem rodziny Kai. Jednak za zamkniętymi drzwiami ten człowiek, który ma na imię Paweł, wykorzystywał ją seksualnie przez 5 lat, kiedy Kaja miała od 7 do 12 lat. I najpierw Kaja chciała pociągnąć go do odpowiedzialności i również powstrzymać, bo ona w międzyczasie się zorientowała, że nie była jedyną osobą, którą Paweł skrzywdził, więc Kaja chciała go powstrzymać oficjalnymi kanałami. To niestety nie przyniosło takich rezultatów, jak sobie to wyobrażała. I z tego właśnie powodu się odezwała do mnie, bo chciała nagłośnić sprawę w mediach.
Ona sama, jak pamiętam, dochodziła do tej prawdy o tym, co się stało w jej dzieciństwie, dosyć długo.
Tak, zajęło jej to dobre, nie wiem, co najmniej 20 lat i to była też taka praca, odkrywanie tej historii na nowo etapami. Ona gdzieś tam wcisnęła to w zakamarki swojej pamięci. Był ten moment, gdzie ona wyparła, że to się stało. I po raz pierwszy otworzyła się, jak miała 20 kilka lat, na terapii w Londynie, bo ona do niedawna mieszkała w Londynie. I terapeutka stworzyła taką bezpieczną przestrzeń, w której właśnie Kaja mogła się podzielić tą swoją historią. I to była pierwsza osoba, która tak naprawdę jej wysłuchała i powiedziała: okej, dobra, to się tobie przytrafiło. Natomiast później Kaja starała się podzielić swoją historią z innymi osobami. Nie było to dobrze przyjęte i to znowu ją zamknęło na dobrych kilka lat. I pierwszą osobą taką z najbliższego kręgu to była jej przyjaciółka Fi, z której Kaja opowiedziała o tym, co się wydarzyło w 2022 roku.
Czyli?
I wydarzyło się to, że Kaja była wykorzystywana seksualnie przez Pawła, przez tego organizatora kolonii, który jakby wszedł w jej rodzinę. I w momencie, kiedy Kaja powiedziała to swojej przyjaciółce Fi, od razu dodała: no ale wiesz, nie było penetracji, więc to tak naprawdę nie było, to było takie wykorzystywanie na niby. Mhm. I Fi była pierwszą osobą, takim świadkiem dla Kai, która powiedziała: nie, to nie ma znaczenia. To, co ten człowiek tobie zrobił, to było złe i było karygodne. I zadała jej pytanie: co chcesz z tym zrobić? Mhm. Czy ty chcesz teraz dociekać sprawiedliwości, czy chcesz pójść drogą terapeutyczną? No i Kaja powiedziała, że ona chce teraz szukać sprawiedliwości.
To trochę o tym opowiedzmy, bo nie było to łatwe. W Polsce prawo zakłada przedawnienie niektórych czynów związanych z pedofilią. Nie wszystkich, ale jednak. Więc rozumiem, że tej walka o prawdę, o sprawiedliwość była też poniekąd walką z systemem.
Tak. Na wielu poziomach była to walka i tutaj nie chcę za dużo wyjawiać informacji a propos tego, co się dzieje w podcaście, ale to mogę powiedzieć, że pierwszą furtką, która była gdzieś tam zamknięta dla Kai, to była policja. Kaja jeszcze jak mieszkała w Londynie, pierwsze co zrobiła, to zadzwoniła na policję i powiedziała: jest taki mężczyzna, on mnie wykorzystywał seksualnie. Wiem, że nadal organizuje obozy dla dzieci. Wiem, że krzywdził też inne osoby. Musicie go powstrzymać, bo on zaraz będzie wyjeżdżał z dzieciakami na obóz. I okazało się, że według Kai policja powiedziała, że nic nie może zrobić. No ale Kaja się nie poddawała i wiedząc już, że sprawa jest przedawniona, ponieważ kiedy Kaja złożyła zawiadomienie o popełnieniu, podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury, wtedy byliśmy przed nowelizacją kodeksu karnego i wtedy do 30 roku życia osoba pokrzywdzona miała czas, żeby złożyć takie zawiadomienie. Ona złożyła to zawiadomienie, mając nadzieję, że osoba czytająca dokument, który Kaja wysłała do prokuratury, zobaczy, że ten człowiek nadal organizuje kolonie i jakieś postępowanie zostanie wszczęte, żeby go powstrzymać, bo to był jakby jej główny cel w tym momencie, żeby jego powstrzymać, bo mówię, znowu miał jechać na wakacje z dzieciakami.
Mhm. Wiesz, jak ja słuchałam tego podcastu, który jest wstrząsający i bardzo, bardzo Państwu polecam, żeby wysłuchać go, to zastanawiałam się, że było ileś okazji, żeby przerwać ten proceder wcześniej, na wcześniejszym etapie, że przecież byli inni dorośli wokół Pawła na tych koloniach, ale nie tylko. Dlaczego oni nie reagowali? To było pytanie, które do mnie ciągle wracało.
To jest pytanie, które ja również sobie cały czas zadawałam. Kaja też sobie to pytanie zadawała i właściwie do dzisiaj zadajemy sobie to pytanie.
Tam był przyjaciel Pawła, bodajże Jan.
My nazywamy go Jurkiem.
Jurkiem. Tak. Potem próbowałaś też rozmawiać z osobami, które tam pracowały, z kucharkami. No, było dużo ludzi dorosłych wokół.
Tak.
I oni mieli podejrzenia, że tam coś dzieje się niewłaściwego. Potem ci to mówili.
Tak.
Niektórzy.
Tak, tak. No, Jurek się przyznał, że zresztą wiedział o jednej takiej relacji z 14- bądź 15-letnią dziewczynką, która chodziła spać do pokoju do Pawła. Dlaczego nie zareagowali? No to jest dobre pytanie. Ja nie chcę nikogo potępiać, bo to też jakby nie jest moja rola. Ja sama nie wiem, jakbym się zachowała w takiej sytuacji. Dzisiaj mówię, że tak, oczywiście, no przecież trzeba reagować, bądźmy czujni i tak dalej, i tak dalej. Trzeba pamiętać, że Paweł był bardzo dobrym manipulatorem. On naprawdę bardzo dobrze stwarzał pozory. No to też były takie sytuacje, gdzie on się przyjaźnił z rodzicami tych dzieciaków. Mamy, ojcowie przyjeżdżali na kolonie, wszyscy razem się wspinali, chodzili po górach. No to jedna rzecz, a druga, no to rzeczywiście czasami chyba jest lepiej niektórych rzeczy nie widzieć, bo wtedy otwieramy jakby puszkę Pandory i nie wiadomo, co stamtąd może wyjść. I ja miałam taką rozmowę z Jolantą Zmarzlik, która się wypowiada również w naszym podcaście. To jest ekspertka, psychoterapeutka i psycholożka, która pracuje z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. I też rozmawiałam z nią na ten temat, dlaczego ludzie nie reagują. I ona powiedziała coś ciekawego, że tak naprawdę my wszyscy mamy coś takiego w sobie, taką chęć i wiarę w to, że jednak ludzie są dobrzy. Hmm. Że ten ukochany wychowawca, organizator...
Przyjaciel rodziny.
Tak, przyjaciel rodziny, ten super charyzmatyczny facet, który tak świetnie zajmuje się dziećmi, że to jest jednak fajna osoba, dobry człowiek i to może z tego wynika. No, ale druga, jeszcze kolejna kwestia to jest to, że my się po prostu w ogóle boimy o tym mówić.
Bo to jest tak przerażające.
Tak.
W trakcie pracy nad reportażem, nad podcastem wyszła na światło dzienne skala sprawy Epsteina, też pedofila amerykańskiego, którego siatka działała przez wiele lat w najwyższych kręgach władzy i ludzi najbardziej uprzywilejowanych, najbogatszych, najbardziej znanych w ogóle takich ludzi ze świecznika, polityków, biznesmenów, artystów. Czy wy rozmawiałyście z Kają o tym?
Tak, my rozmawiamy bardzo często i na wiele tematów. No natomiast sprawa Epsteina pokazuje to, co już wiemy, to znaczy to, że pedofil i przemoc seksualna jest, Boże, brakuje mi tego słowa, że tym predatorem, tym drapieżcą to może być każdy. Mhm. To nie jest jakiś okropny, spocony facet w szarym prochowcu, który gdzieś grasuje po lesie.
Którego rozpoznamy tak na pierwszy rzut oka.
Tylko to jest właśnie ten charyzmatyczny, inteligentny, brylujący w towarzystwie mężczyzna, o którym można by powiedzieć, że nikt nie podejrzewa, że mógłby po prostu krzywdzić dzieci. O.
Mhm. Wiesz, przypomniała mi się też, słuchając, akcja Me Too, która była w Ameryce od wielu lat, wstrząsnęła właściwie całą Ameryką, a głównie wyszła z kręgów przemysłu rozrywkowego, gdzie bardzo wiele aktorek, ale też kobiet, które po prostu pracowały na planach filmów, seriali w Hollywood, ale nie tylko, też po skandalu z Weinsteinem, producentem filmowym, bardzo popularnym i bogatym, zaczęły mówić, ja też, mnie też to dotknęło, kiedy miałam 16 lat, kiedy miałam 15 lat, kiedy byłam 17-latką. I ta fala internetowa tego hashtagu MeToo miała odmienić przemysł filmowy. Również było to możliwe dzięki takim odważnym osobom jak Kaja. Czy myślisz, że ta sprawa też może zmienić coś w Polsce?
To jest dobre pytanie i to jest pytanie, które myślę, że wielu dziennikarzy zdaje sobie, pracując nad materiałem, powiedzmy, interwencyjnym. Jeśli chodzi o to, czy ta sprawa może coś zmienić w Polsce, nie wiem. Ja myślę, że ważne, żeby być realistycznym i się zastanowić, albo tak, trzeba być realistycznym i mieć realistyczne oczekiwania i to jest też coś, o czym z Kają rozmawiałam jeszcze zanim zaczęłyśmy pracować nad tym materiałem. Ja jej powiedziałam, to może zająć kilka lat praca nad tym materiałem i bardzo możliwe, że nic się potem nie zmieni, bo tak czasami jest i jakby praca, którą wykonujemy, polega bardziej na tym, że nie wiem, jesteśmy świadkami jakichś wydarzeń albo dokumentujemy czy obnażamy jakieś zaniedbania czy nadużycia praw człowieka, ale często gęsto jest tak, że nic się z tym nie dzieje, albo na przykład 5 lat później ktoś używa naszego materiału do tego, żeby popchnąć jakąś sprawę dalej. Więc my z Kają na ten temat rozmawiałyśmy i mówię, też byłam ostrożna, jeśli chodzi o obiecywanie czegokolwiek, tak? Mhm. Oczywiście ja bym chciała, żeby każdy materiał, nad którym pracuję, żeby od razu
zmienił świat.
Tak, zmienił świat, żeby się przyczynił do tego, żeby zmieniono prawo na korzyść osób ocalałych. Nie wiem, jak będzie w tym przypadku, natomiast wiem, że wczoraj ministra Kotula
Na antenie TOK FM
powiedziała, że jest umówiona na rozmowę tak w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby ewentualnie znieść to przedawnienie w przypadku wykorzystywania seksualnego. No i czekam na rezultaty. Jeżeli tak się wydarzy, to będzie cudownie.
Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i życzę, żeby twoja praca, po pierwsze dziękuję za tą pracę, a po drugie życzę, żeby naprawdę zmieniła świat, bo takie dziennikarstwo zmienia świat. Marta Kasztelan, autorka podcastu Misja Kaja, była gościnią Poranka. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo państwa zachęcam do posłuchania tego podcastu na stronie TOK FM lub w aplikacji TOK FM.